Apostołowie prosili Pana: przymnóż nam wiary. Pan rzekł: gdybyście mieli wiarę jak ziarno gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze, a byłaby wam posłuszna. Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola: pójdź i siądź do stołu? Czy nie powie mu raczej: przygotuj mi wieczerzę, przepasz się, usługuj mi, aż zjem i się napiję, a potem ty będziesz jadł i pił? Czy dziękuję słudze za to, że wykonał to, co mu polecono? Tak mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono. Słudzy nieużyteczni jesteśmy. Wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać. Oto słowo Pańskie. Słyszymy dzisiaj jako uczniowie Jezusa kolejną Jego lekcję. Tym razem to apostołowie proszą Go o lekcję, a właściwie proszą Go o wiarę. A Jezus wygłasza swoją lekcję. Przymnóż nam wiarę. Niewątpliwie doświadczali się jako ludzie, którym brakuje tego na ich drogach życia. Brakuje im wiary. I wówczas Jezus odpowiada im tymi dwoma słowami. Pierwsze słowo dotyczy ucznia Jezusa i jego wiary. Abyśmy mogli lepiej zrozumieć słowa Jezusa w jego kolejnej przypowieści, musimy trochę przypomnieć sobie, czym jest wiara w tradycji objawienia Izraela. Wiara jest więzią pomiędzy człowiekiem, stworzeniem, a Bogiem, jego Stwórcą. Wiara jest więzią. Jednocześnie też jest łaską, jest darem Boga. A więc wiara jest darem więzi od Boga. Bóg nie tylko stworzył człowieka, jak czytamy w objawionych, natchnionych tekstach, ale związał się z nim więzią solidarności na życie. To jest przymierza, podstawowa kategoria religijna Izraela i nasza. Bóg nie tylko stworzył człowieka, ale związał się więzią, przymierza, dał mu słowo, że go nie zostawi, nie opuści. Jako zbawca, pierwszy raz pojawia się słowo przymierza, wtedy, gdy ludzkość ulega totalnej zagładzie w opowiadaniach biblijnych, przymierze z Noe. Jest to przymierze życia. Gdy życie zostało zagrożone globalnie, Bóg związał się z ludźmi, którzy przeżyli przymierzem życia. Potem było przymierze z Abrahamem, potem z Mojżeszem, a na końcu przymierze, więź solidarności w Jezusie Chrystusie, w Bogu człowieku. Nowy Testament, nowe przymierze. I my jesteśmy dziećmi przymierza. Dzięki temu przymierzu jesteśmy w więzi z Bogiem. To szło przez ludzi. Bóg wiązał się z ludźmi przez ludzi. Z nimi się wiążąc, wiązał się ze wszystkimi. To nie było tylko przymierze z Noe, Abrahamem, Mojżeszem i Jezusem jako pojedynczych postaci. Noe był ojcem wszystkich nowych ludzi po potopie. Abraham słyszy, że ma być źródłem błogosławieństwa dla wszystkich ludzi. Mojżesz dostaje przymierze na górze Synaj i to przymierze ma się rozszerzyć na cały świat. To nie jest partykularna historia jednego narodu. to naród używany jest jako narzędzie powszechnego zbawienia. I pojedynczy człowiek też. To jest dar Boga i wiara przez to przymierze. Wszyscy, którzy w tym przymierzu zaczną wierzyć, to znaczy zwiążą się z tym Bogiem, który pierwszy poczynił krok solidarności. To jest podstawowe zrozumienie naszej religii od początku aż po dziś. Ponieważ łaska jest również darem Boga, oznacza to, że Bóg podarował również ludziom zdolność nawiązywania więzi ze sobą. Wiara jako dar, jako łaska. Sami nie bylibyśmy zdolni nawiązać więzi z Bogiem. On jest za wielki, jest zupełnie inny. Nie jest częścią naszego świata. Dał nam zdolność odpowiadania Mu. I naszą odpowiedzią jest wiara. A wiara, po hebrajsku mamy kilka określeń. Emuna, emet, amana. To oznacza wierność, oznacza prawdę. Po grecku pistis i tak słyszymy w Ewangelii, a potem we wszystkich językach świata. Więź, którą zwiemy wiarą, zawiera zaufanie, prawdę, zawierzenie i wierność. Wierność przymierzu, które Bóg z nami zawarł, a my Mu odpowiadamy wiernością, a nie zdradą. Wszędzie tam, gdzie ludzie odpowiadali zdradą, a zaczynało się to dziać zaraz po przymierzach, Bóg odpowiadał kolejną inicjatywą zbawienia. Nie ustawał. Nie dał się zniechęcić. I w wierze zawiera się również i to. Jeżeli wierzymy, nie dajemy się zniechęcać. Najpierw samym sobie. Żadne zło, które zaciągamy, które popełniamy, żadna wina, która nas obciąża, nie powinna nas zniechęcić w wierzeniu. Powinniśmy Bogu odpowiadać, nie przerywać dialogu, bo dopiero wówczas nie ma żadnej nadziei. I tak było zawsze. W pierwszym opowiadaniu o zerwaniu, kiedy pierwszy człowiek zerwał więź, Bóg go szukał, bo mu się schował, bo nie miał z czym przed nim stanąć. Był goły przez zdradę. A Bóg go szukał. To jest symboliczne opowiadanie o solidarności. Szukać człowieka, który nam zawinił. To oznacza więź, wierność więzi. I Adam zaczął mu odpowiadać znowu, po tym jak przerwał dialog. I w tym pierwszym słowie do uczniów o ich wierze, o ich za małej wierze, bo proszą o więcej wiary, czyli o więcej więzi z ich strony ku Bogu, Jezus odpowiada im literacką przypowieścią, jak zwykle. Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, najmniejsze nasienie, które znali, wówczas powiedzielibyście tej morwie, wyrwij się z korzeniem i przesadź w morze, byłaby posłuszna. Paradoksalna przypowieść, ale te paradoksy u Jezusa są częstym dydaktycznym środkiem, aby zrozumieli przejrzyście całej ostrości, o co chodzi. A chodzi o to, że wiara, choćby najmniejsza, mówi Jezus przez tę przypowieść, zmienia oblicze świata. Bo w ten sposób świat zmieniany jest przez Boga, nie przez ludzi. Wierzący człowiek, idący przez ten świat, codziennie, wszędzie gdzie jest, zmienia świat wbrew pozorom. Ponieważ dzięki temu, że wierzy, że ma więź z Bogiem, to Bóg zmienia świat przez niego, a nie on. Bo gdyby on zaczął zmieniać, to będzie nietrwałe i się rozpadnie. Nigdy nie można się przygotować wystarczająco na zmienianie oblicza świata, w którym się żyje. Nie można czekać na więcej wiary. Mówi Jezus w tej przypowieści również. Nawet jeśli macie wiarę jak ziarnko gorczycy, czy najmniejsze nasienie, możecie działać. Bo to Bóg działa przez nas, a nie wy. Nie chodzi o takie przygotowywanie się nieustające, że człowiek się nigdy nie czuje gotowy do wielkich dzieł Boga. Jeżeli myśli o sobie i on jest tematem dla samego siebie, wtedy nigdy nie zacznie. A na tym polega pokora i wiara, że zaczynamy dzieła w życiu jakiekolwiek w imię Boga zawsze nieprzygotowani do końca. Bo nigdy nie można się przygotować na pełnienie dobra. Bo jak się przygotować? Każde nowe wydarzenie jest wyzwaniem, którego nie znaliśmy. Jedni okazują się zdrajcami, a inni bohaterami. Nieraz wbrew temu, co o nich wcześniej wiedzieliśmy. Nie mogli się przygotować. Ale mogą z tą wiarą, którą mają, iść. Mówi im Jezus. I wówczas będziecie wyrywać morwy z korzeniami, skutecznie zmieniać oblicze świata. Uczeń Jezusa to zatem ktoś, kto nie czeka na większą wiarę swoją, nie czeka na siebie, aż się stanie odpowiednio wielki, aby zmieniać oblicze tego świata, ale to ktoś, kto zmienia świat przez wiarę, którą otrzymuje. Choć była ona najmniejszą na świecie. Dlaczego to jest skuteczne? Bo przez wiarę Bóg zmienia świat, a nie człowiek. A bez wiary to człowiek usiłuje zmienić świat. I wszystko ostatecznie się rozpada. Możemy stworzyć nowe systemy, niby sprawiedliwe, po starych i na ich gruzach. I jak widać to z historii ludzi, wkrótce się rozpadają, albo deprawują, albo zakłamują. I drugie słowo Jezusa, sprowokowane przez prośbę apostołów. Znowu porównanie. Kto z was, mając sługę, który orze i pasie, powie mu, znowu paradoks, żaden pan w tamtym czasie szczególnie nie powiedziałby swojemu słudze, żeby sobie usiadł, a on go będzie obsługiwać. Znowu ten paradoks jest celowym zabiegiem Jezusa, żeby do nich dotarło wyraźnie, o co mu chodzi. I każe im powtarzać, słudzy nieużyteczni jesteśmy. Swoim uczniom, czy mają się nabawiać kompleksu niższości? I powtarzać, że nic nie są warci. Słudzy jesteśmy nieużyteczni. Wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać. To ma być wyznanie uczniów. Ich deklaracja. O co tu chodzi? Gdy posłuchamy głębiej, usłyszymy chyba to, o co Jezusowi chodzi. Znowu w literacki sposób przekazywane. Ci, którzy rozumieją się jako nieużyteczni słudzy, słudzy Boga, nie ludzi, bo to jest tożsamość wierzącego człowieka tradycji wiary Izraela od początku. Pamiętaj, Izraelu, tylko Bóg jest twoim Panem. To była deklaracja tożsamości. I gdy potem ten sam ktoś ma mówić, sługą nieużytecznym jestem, to oznacza nie ludzi, a Boga. Wobec Boga jest się nieużytecznym sługą znaczenie, że nie jest się Panem. Jeżeli nieużyteczny sługa z tą świadomością obdarowuje dobrem innych ludzi, wówczas nie krępuje go swoją posługą. Bo ten, którego obdarza dobrem, nie jest mu nic winien, naprawdę, a nie na niby. Obdarowujący dobrem człowiek, który ma taką świadomość, przekazuje tym samym, że obdarowywany winny jest Bogu, a nie jemu, ponieważ on też otrzymał. I wszyscy razem jesteśmy sługami. W ten sposób dobro świadczone nie upokarza. To nie jest filantropia, za którą trzeba ciągle dziękować. Dziękować trzeba Bogu, a ten, kto daje, nie oczekuje tego. Jeśli mu ktoś podziękuje, rozumie, że jest to wyznanie wiary wobec tego, który działał w nim, żeby podarował dobro. Dobro prawdziwe dawane drugiemu człowiekowi poznaje się między innymi po tym, że obdarowanego nie czyni sługą, a obdarowującego panem. A tego rodzaju handel dobrem jakimkolwiek jest częsty. Ale właśnie kontrastem mają być uczniowie Jezusa do tego procederu. Że ktoś, komu się daje dobro, nie czuje się niższy, a odwrotnie, czuje się wywyższony, godniejszy, wartościowszy. Czy to jest możliwe? To brzmi jak paradoks. A jednak się dzieje. Wszędzie tam, gdzie się trafia na nieużyteczne sługi Boga, którzy nie tylko powtarzają zewnętrznie to, co Jezus im tutaj każe, ale naprawdę się tak rozumieją i tak się doświadczają i tak solidarnie z ludźmi są.